Tekst kazalny został już przeczytany, więc nie będę go powtarzał. Ten drugi tekst z Ewangelii jest w zasadzie punktem wyjścia dla mojego kazania. Ale chciałbym was najpierw zapytać, czy pamiętacie, o czym mówi inny tekst. Ostatnie dwa wiersze Starego Testamentu. Pamiętacie? Starego Testamentu, nie Księgi Sędziów. Ostatnie dwa wiersze Starego Testamentu, które wydaje się, że ponieważ są ostatnie, są szczególnie ważne. Powinniśmy znać je na pamięć, dlatego że one w jakimś sensie wskazują nam na to, co było głównym problemem w czasach Starego Testamentu i co stanie się przedmiotem, głównym przedmiotem działania Jezusa Chrystusa. Zatem jeszcze raz. Czy pamiętacie, co było głównym problemem? Jaki jest główny problem, który Jezus rozwiązał, kiedy stał się człowiekiem, kiedy wcielił się, żył, nauczał, potem zmarł i zmartwychwstał? Dokładnie, dokładnie. Jeden absolwent seminarium pamiętał jeszcze co nieco, ale tak jest. Ostatnie dwa wiersze, to jest Księga Malachiasza, trzeci rozdział, 23-24 wiersz. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te słowa, dziękujemy Ci też za obietnice w nich zawarte. Dziękujemy Ci za Malachiasza, który je dla nas przekazał. Dziękujemy Ci za Ducha, którego posłałeś, aby natchnął Malachiasza i by napisał te słowa. I prosimy Cię o to, abyś posłał tego samego Ducha, aby natchnął również nasze serca, abyśmy pojęli to, co czytamy, aby nasze serca zostały przez nie przemienione, aby nasza wiara została wzmocniona, abyśmy postępowali według Twojego słowa każdego naszego dnia. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze kazanie Marka, pastora Marka Kmiecia sprzed 2 tygodni. Mówił z Księgi Koheleta, czyli z Księgi Kaznodziei Salomona, druga połowa, drugiego rozdziału tej księgi. Pamiętacie, o czym mówił tam król Salomon? Mówił o jednej wielkiej frustracji. Nie? Mówił o tym, że angażował się w swoim życiu wiele potężnych i naprawdę chwalebnych projektów. Ale kiedy tak zastanowił się nad swoim życiem, nad tym, czego dokonał pod koniec swojego życia, bardzo się sfrustrował, bardzo się zniechęcił. I pamiętacie, co było głównym powodem tej jego frustracji? Nie to, że umrze. Nie? Wszyscy umierali. To jest oczywiste i to jest normalne. To nie jest problem, o którym on mówi. Nie śmierć sama w sobie, ale raczej coś innego związanego ze śmiercią. Pamiętacie? Widzę, że nie było was na tym kazaniu. To jest Księga Kaznodziei Salomona, drugi rozdział. Przeczytam od 18 wiersza. I znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem. I trud, o którym mówi, to są właśnie te wszystkie pałace, które zbudował. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, nie? Salomon był największym budowniczym. On nie tylko zbudował świątynię, on też pobudował twierdzę, on poszerzył granice Izraela, on zapewnił im pokój, bezpieczeństwo, dostatnie życie, bez żadnych niepokojów ze strony zewnętrznych wrogów. Nie w tym czasie Izrael osiągnął szczyt swojej chwały, można było powiedzieć. Nie, on był najbogatszym królem, nie tylko w rejonie, ale też na świecie. Do niego przyjeżdżali ludzie z zakątków świata po to, aby słuchać jego mądrości. A jednak pod koniec życia Salomon mówi: i znienawidziłem wszelki trud, jaki znosiłem pod słońcem, ponieważ to, co zdobyłem z trudem, co muszę z tym zrobić? Muszę powierzyć człowiekowi, który po mnie przyjdzie. Nie? I co było problemem Salomona? Czy Salomona problemem było tylko to, że on nie chciał się dzielić tym, co sam uczynił, z kimś, kto po nim nastąpi? Czy on chciał po prostu wydziedziczyć swoje dzieci, dlatego że chciał, myślał, że wszystko zabierze z sobą po śmierci? Nie. Salomon wyjaśnia nam, na czym polega problem. A kto wie, czy on będzie mądry, czy głupi? Nie? Na tym polega problem. Nie na tym, że my musimy czego się dorobiliśmy, to, co uczyniliśmy, przekazać innym ludziom. Problem tkwi w tym, komu to przekażemy? Ale problem jest jeszcze większy. A jednak rządzić będzie wszystkim, co ja zdobyłem w trudzie i w mądrości pod słońcem, ale i to jest marnością. I zaczęły się budzić w moim sercu wątpliwości co do wszelkiego trudu, jaki znosiłem pod słońcem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem. Widzicie, te wszystkie rzeczy, o których do tej pory czytaliśmy, że Salomon je uczynił, to nie były złe rzeczy. To były dobre rzeczy, to były rzeczy, które Salomon angażował się, tak jak pisze, mądrze, rozumnie i z powodzeniem. Gdyż nie jeden człowiek trudzi się mądrze, rozumnie i z powodzeniem, a potem musi swoją własność oddać innemu, który w ogóle się nie trudził. To również jest marnością i wszelkim złem. Na czym polegał problem Salomona? Problem polegał na tym, że Salomon zaczął się obawiać u schyłku swoich dni, że po nim przyjdzie człowiek, który przejmie cały jego dobytek, przejmie jego królestwo i co z tym zrobi? Roztrwoni to wszystko i zmarnuje to wszystko, co Salomon zdobył, zbudował, stworzył. Czy obawy Salomona były uzasadnione? Znał swoje dzieci. Nie? A zwłaszcza znał jednego gagatka, który nazywał się jak? Pamiętacie jeszcze? Na R. Rehabeam, zdaje się. Tak, pamiętacie, jaki był jego syn? Rehabeam, który przejął królestwo Salomona. Pierwsza jego decyzja. Mówi, Salomon gnębił was podatkami, ja będę gnębił was jeszcze bardziej. Po to, żebyście mnie szanowali, po to, abyście przede mną drżeli. Nie, tak zwykle władcy postępują. Myślą, że im wyższe podatki, tym bardziej ludzie będą ich szanować. Czy mają rację? Bynajmniej. Ale to jest w gruncie rzeczy ciekawe, nie? Bo to nie jest pierwszy. Księga Kaznodziei Salomona jest księgą, która wszystko wskazuje na to, komentatorzy są zgodni, oprócz tych, którzy mówią, że Salomon w ogóle nie napisał, ale oni oczywiście nie mają racji. Ci, którzy się zgadzają, że to Salomon napisał Księgę Kaznodziei Salomona, zgadzają się z tym, że napisał on ją pod koniec swojego życia. Nie? Kiedy już był stary, szykował się do śmierci, jak to się mówi, reflektował nad swoim życiem. Ale to nie jest pierwszy moment, w którym on się zastanawia nad tym, nad problemem, który generalnie moglibyśmy nazwać pokoleniową kontynuacją, czy też jej brakiem w naszym życiu. Nie? Gdzie indziej Salomon pisał na ten temat? Cała Księga Przypowieści Salomona w zasadzie mówią o niczym innym, tylko o pokoleniowej kontynuacji, a raczej o problemach z tą pokoleniową kontynuacją. Pamiętacie, dla kogo została napisana Księga Przypowieści? Dla królewicza. Nie, dlatego, który po śmierci króla sam miał objąć panowanie w królestwie, który miał przyjąć rządy nad królestwem. A zatem cała Księga Przypowieści to jest zbiór bardzo mądrych, bardzo słusznych rad skierowanych w pierwszej kolejności do królewicza. Dzisiaj byśmy powiedzieli do przywódcy, do przyszłych przywódców. Nie? Oczywiście każdy w jakimś sensie jest przyszłym przywódcą, ale najbardziej zależy nam na tym, aby nasi ci prawdziwi, najwięksi przywódcy byli mądrzy i dobrzy, nie egoistyczni. Ta księga jest skierowana do królewicza i tam Salomon wyłuszczał. Od początku do końca wyłuskał. Od początku do końca to, jak wychować przyszłego królewicza, jaką żonę powinien wziąć sobie przyszły królewicz, jak powinien w końcu władać królestwem. Ale tutaj pod koniec swojego życia Salomon chyba doszedł do wniosku, że co z tego, że wszystkie rady były dobre. Jeśli nie widział, nie dostrzegał w swoich synach nikogo, kto by wziął je sobie do serca. No i rzeczywiście, tak jak mówiłem, jego obawy były jak najbardziej uzasadnione. Wiemy, co się stało z jego królestwem po jego śmierci. Co z tego, że on był wielkim królem? Co z tego, że on zbudował wielkie królestwo? Jeśli ono zaraz po jego śmierci się rozpadło, jeśli ludzie w ogóle nie chcieli mieć nic wspólnego z jego dynastią. Pamiętacie, 10 pokoleń odwróciło się od dynastii Dawida. 10 pokoleń powiedziało, że nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. My chcemy mieć swoje własne królestwo. I potem północne królestwo, które odczepiło się, odeszło od dynastii Dawida, padło po kilkuset latach. Minęło kolejne 100 kilkadziesiąt lat. I również dynastia Dawida upadła. To był koniec. Koniec zapoczątkowany najprawdopodobniej właśnie tym, że niestety królem po Salomonie został nieodpowiedni człowiek. Ale nie tylko on był złym królem. Jak czytamy Księgi Królewskie, Księgi Kronik, taki schemat tam widzimy. Na południu było w miarę dobrze. Dobrze, że my mieszkamy na południu Polski. Na południu było bardzo w miarę dobrze. Nie? Tam schemat mniej więcej wyglądał w ten sposób. 3 dobrych królów, 1 zły. Ale na północy jak to wyglądało? 1 dobry, 1 zły. 1 dobry, 1 zły. I co chwilę zmiana dynastii. Nie? Co chwilę wojna o tron między możnymi rodami. A więc na północy nie było żadnej kontynuacji. Nie? Panował tam stan permanentnej rewolucji. Ciągle ktoś z kimś się bił. I nawet jeśli panowała jakaś jedna dynastia, w jaki sposób ona panowała, nie? Też nie za bardzo w zgodzie. I to panowanie nie było zbyt długie. I wydaje mi się, że to był jeden z powodów, głównych powodów upadku, bardzo szybkiego, bardzo rychłego upadku Północnego Królestwa. Oczywiście głównym powodem było to, że oni odstąpili od Boga, ale jednym ze skutków tego, że oni odstąpili od Boga, było właśnie to, że oni żyli w stanie permanentnej, stałej, ciągłej, nieustającej rewolucji. Ciągle ktoś z kimś musiał walczyć, ciągle ktoś musiał na nowo otwierać drzwi, które już są otwarte, na nowo wynajdować koło, na nowo ustanawiać władzę. Czy w takich warunkach można żyć? Nie. Czy w takich warunkach można prowadzić biznes? Nie. Czy w takich warunkach można wychowywać dzieci? Nie. A przynajmniej jest to bardzo trudne. Nie? I nie możemy liczyć na zbyt wielkie tego, zbyt dobre tego skutki. Kiedyś byłem w Szkocji, nawet 2 razy byłem w Szkocji. Kto z Was był kiedyś w Szkocji? Naprawdę? No ale trudno. Nie tylko ja byłem w Szkocji, ale zapewne te 2 osoby, które też były w Szkocji, zauważyły to, że Szkocja jest krajem starym i bogatym. Nie, oczywiście dzisiaj się mówi, że oni są bogaci, dlatego że mają ropę i gaz i tak dalej, ale myślę, że jest jeszcze jeden powód, dla którego w Szkocji znajdujemy dużo więcej bogatych rodzin niż w Polsce. Jaka jest tego przyczyna? No taka, że oni w gruncie rzeczy, przynajmniej na swoim terytorium, przez wiele, wiele lat nie doświadczyli żadnej rewolucji, ani żadnej wojny. Nie, Messerschmitty nie dolatywały aż za mur Hadriana. I dlatego ludzie mogli tam przez pokolenia gromadzić to, co gromadzili. Mogli przez pokolenia, jeśli nie kłócili się w własnej rodzinie, przekazywać to, co mieli następnym pokoleniom. Nie, nowe pokolenia nie musiały od zera zaczynać, nie musiały od zera budować to, co wcześniej zbudowali ich ojcowie. No, wydaje mi się, że to jest po części nasz problem. Nie? Nasi ojcowie, przynajmniej nasi dziadowie, musieli wszystko zaczynać od zera. Pamiętacie na pewno, słyszeliście historię opowiadane przez dziadka czy babcia, to wszystko musieli zostawić na wschodzie, przyjechać tutaj. No i cóż, niby objęli w posiadanie jakieś tam poniemieckie majątki, ale to nie było to. W tym wszystkim brakowało kontynuacji. Kiedyś czytałem, myślę, bardzo ciekawą i też bardzo słuszną i trafną analizę tego stosunków społecznych i gospodarczych właśnie na tych tak zwanych ziemiach odzyskanych. Co był główny problem w rozwoju tych ziem? Głównym problemem, oprócz oczywiście najlepszego na świecie ustroju, był właśnie ten brak kontynuacji. Nie? Ludzie nie czuli się tu zakorzenieni. Musiały minąć pokolenia, zanim ludzie się poczuli tu zakorzenieni. Nie było tradycji, nie było kontynuacji. Mój dziadek do końca życia mówił i marzył o jednym. O majątku, które zostawił gdzieś tam za Bugiem. Nie, jego majątek był jeszcze przed Bugiem. To była Galicja. To jest ten problem. I ten problem widzimy w Piśmie Świętym. Ten problem jest bardzo często opisany w Piśmie Świętym. Dlaczego nastąpił potop? Skąd się w ogóle wziął potop? Jaka była przyczyna potopu? No oczywiście to, że ludzie znikczemnieli, ale dlaczego cały ród ludzki, oprócz jednego Noego, sprawiedliwego, znikczemniał w swoich myślach, w swoich czynach, w swoich pragnieniach? Ponieważ pobożny ród Seta porzucił drogi, ścieżki, sposób postępowania i życia swojego praojca Seta. Set był pobożny. Nie? Set wzywał imienia Boga. Ale później Setyci odstąpili od swego ojca. Nie chcieli kontynuować jego dzieła. Nie chcieli chodzić jego ścieżkami. Dlatego też znikczemnieli. Dlatego też upodobnili się do potomków Kaina. I dlatego też cały ród ludzki znikczeniał i zaczął czynić rzeczy takie, że Bóg w końcu stwierdził, wystarczy, nie? Trzeba zesłać potop. I zobaczcie, że jak bardzo często Pismo Święte też opisuje właśnie konflikt między starszym i młodszym pokoleniem. Oprócz konfliktu między braćmi, starsze i młodsze pokolenie, co stało się zaraz po potopie? Pierwszy konflikt, jaki tam jest opisany, bardzo szybko jest opisany, to jest konflikt między synem Noego, który nazywał się bardzo wdzięcznie Ham, nie? A jego ojcem, Anoem. I znów, nie? Chodziło o szatę, która jest symbolem władzy. Ham był pierwszym rewolucjonistą, przynajmniej po potopie, jeśli możemy tak go nazwać. To jest problem, który pojawia się również w życiu patriarchów. I najlepszym tego przykładem jest Izaak oraz jego dwaj synowie, Ezaf i Jakub. Na czym polegał, co było głównym grzechem Izaaka? To, że wbrew temu, co Bóg wyraźnie powiedział na temat Jakuba, tego, kim w przyszłości ma być Jakub, Izaak faworyzował Ezawa. Ezawa, który był lekkoduchem, który żył tylko dniem dzisiejszym. Nie? Znów kolejny przykład człowieka, dla którego przyszłość za bardzo się nie liczyła. Ezaw prawie, że wszystko zaprzepaścił i wszystko zepsuł ze względu na to, że skonfliktował się z synem, który jako jedyny z tych dwóch synów obiecywał jakąkolwiek kontynuację. Pamiętacie? Pradawnych świętych Jima Jordana. Nie? Jak nam opisuje on Jakuba, który był tym, który zajmował się przez chyba 50 lat majątkiem swojego ojca, ślepego, zniedołężniałego ojca. To Jakub był źródłem bogactwa Izaaka w pewnym sensie, w znacznej mierze. Izaak jednak chciał faworyzować Ezawa, nie? Tego, który był lekkoduchem, który żył tylko dniem dzisiejszym. Znów mamy problem z kontynuacją pokoleniową. Moglibyśmy mnożyć te przykłady. Nie? Tych przykładów jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że już teraz widzicie, w czym jest problem. Oczywiście to nie są jedyne przykłady. Te złe przykłady nie są jedynymi, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym znajdujemy również w Starym Testamencie przykłady kontynuacji. Kto był kontynuatorem dzieła Mojżesza? Jozue. Nie? Między nimi nie było żadnego konfliktu. Między nimi nie było żadnej niezdrowej rywalizacji. Jeśli była jakakolwiek rywalizacja, to rywalizacja w pełnieniu Bożej woli, w czynieniu dobra. Dlatego też Jozue, kontynuując dzieło Mojżesza, mógł dokonać to, co dokonał. Rzeczywiście nie tylko obiecać, ale dać ziemię obiecaną Izraelowi. Kto był kontynuatorem dzieła... Zaraz zobaczymy, czy dobrze znacie Biblię. Kto był kontynuatorem dzieła Samsona i Salomona, Samuela? No Dawid, nie? Samson, Samuel żyli mniej więcej w tych samych czasach. Oni przygotowali drogę dla Dawida. Dawid był kontynuatorem ich dzieła. Dawid razem z Salomonem. Kto był kontynuatorem dzieła Eliasza? Elizeusz. Kto z nich był większy? Elizeusz, nie? Zwykle się myśli o tym, że to Eliasz jest ten wielki, potężny prorok na miarę Mojżesza, ale nie. Jeśli czytamy Pismo Święte, to widzimy, że Elizeusz dokonywał rzeczy większych niż Eliasz, ponieważ był kontynuatorem dzieła Eliasza. Widzicie, to jest jedna z tych zasad, też, która się wiąże z pokoleniową kontynuacją, a mianowicie to, że ten, który przychodzi w następnym pokoleniu, ten, który nastaje po nas, powinien być większy, lepszy, mądrzejszy niż my. W którym momencie Ewangelie mówią o tej zasadzie? Że ci, którzy przychodzą po nas, powinni być więksi, lepsi, mądrzejsi niż my. Nie tylko bogaci. Jan Chrzciciel. To zdaje się, że w Ewangelii Jana w ten sposób Jan Chrzciciel sam zwraca uwagę na Jezusa i mówi, słuchajcie, nie, jemu musi... Ja muszę się umniejszać, on musi się powiększać. Jakoś tak. Nie? Chodziło o to, że Jan, który był prekursorem, był tym, który został posłany przez Boga po to, aby przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa, był tym, który był mniejszy. Nie? Ten, który przychodzi po nim, miał być większy, miał kontynuować jego dzieło, miał poszerzyć jego dzieło, miał pogłębić jego dzieło. I to wynikało nie tylko z tego, że Jezus Chrystus był wcielonym Synem Boga. Nie? To wynikało również z tego, że zwykle, jeśli kontynuujemy dzieło naszych ojców, jesteśmy w stanie dokonać rzeczy większych, niż oni dokonali. Nie, to jest zasada, która w gruncie rzeczy obowiązuje nie tylko chrześcijan, ale każdego człowieka, również pogan. Nawet jeśli poganin zdecyduje się nie zburzyć, zniszczyć wszystko, czego dokonali jego ojcowie, rozpętać rewolucję i wszystko zacząć budować na nowo, jeśli raczej zamiast tego będzie kontynuował dzieło ojca, będzie w stanie dokonać rzeczy większych niż jego ojciec. Będzie mógł stanąć na jego barkach i wznieść się jeszcze wyżej. To jest ta jedna z zasad, która, jeśli zastosowana przez ludzi, zawsze obowiązuje i zawsze przynosi dobre skutki. Nie, niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym. To podobnie jak jednomyślność. Nie? Tam, gdzie jest kłótnia, tam niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Tam, gdzie jesteśmy jednomyślni, tam jesteśmy w stanie dokonać o wiele większych rzeczy niż skłóceni. Kapitalnym, głównym przykładem tego jest co? Wieża Babel. Nie? Gdzie ludzie nikczemni, ludzie źli, gdy się zjednoczyli, byli w stanie dokonać rzeczy, o których wcześniej nikomu się nie śniło. I rzeczywiście, Jan i Jezus, Jan Chrzciciel, czy też w zasadzie Jan Prekursor, Jan Poprzednik i Jezus Chrystus są tą główną parą, która pokazuje nam, do czego prowadzi pokoleniowa kontynuacja. Co jesteśmy w stanie osiągnąć, jeśli nie będziemy dokonywać rewolucji za każdym razem, gdy pojawi się na scenie historii nowe pokolenia, ale raczej kiedy będziemy kontynuować dzieło naszych ojców. Jan dokonywał wielkich dzieł. Jezus dokonał jeszcze większych dzieł. A co zrobili apostołowie? Pismo mówi, że dokonali dzieł jeszcze większych niż te, które dokonał Jezus Chrystus. I widzimy tutaj, do czego prowadzi kontynuacja, pokoleniowa kontynuacja. To jest ciekawe, że Ewangelia Łukasza, przecież nie tylko, ale zwłaszcza Ewangelia Łukasza, dzisiaj było czytanie z Ewangelii Łukasza, więc na niej poprzestaniemy, właśnie na tę kontynuację zwraca uwagę. A więc to, co napisał Malachiasz, kończąc Stary Testament, nie pozostało bez echa, nie pozostało bez odpowiedzi w Nowym Testamencie. Łukasz zwraca nam uwagę na to, że Jan był poprzednikiem, Jan był prekursorem, Jan jest nazwany tutaj Eliaszem, który ma przygotować dzieła, drogę dla tego, który przyjdzie po nim. Pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, 17 wiersz. On to pójdzie przed nim, czyli Jan Chrzciciel pójdzie przed nim, przed Chrystusem, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. A więc obietnica, którą kończy się, zapowiedź, którą kończy się Stary Testament, tu zostaje podjęta przez Łukasza. I Łukasz wskazuje na to, że na tym w gruncie rzeczy polegała służba nie tylko Jana Chrzciciela, ale również Jezusa Chrystusa. To jest ciekawe, ponieważ zwykle i słusznie myślimy o tym, że Jezus Chrystus przyszedł po co? Po to, aby zbawić nas od naszych grzechów. Nie? I tak rozpoczyna się Ewangelia Mateusza. Tam anioł wyjaśnia Józefowi, że imię Jezus, czyli imię Jozue oznacza Pan zbawia, dlatego że Jezus przyszedł po to, aby zbawić nas od naszych grzechów. To zawsze jest pierwszy krok, to zawsze jest początek. Nie ma innego początku niż przebaczenie grzechów i pojednanie. Ale to nigdy nie jest koniec. Nie? Zbawienie nas od naszych grzechów nie jest celem samym w sobie. I Łukasz, kolejny ewangelista, rozwija ten wątek i pokazuje nam, do czego ma prowadzić nas zbawienie nas od grzechów. Po co Bóg w ogóle zbawia nas od grzechów? Nie? A zbawia nas od grzechów po to, abyśmy mogli zaangażować się jak w to, co sam Zachariasz nazwał służbą Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w tej modlitwie, w tej pieśni Zachariasza mówi tam właśnie o tym, że Jezus, który przyjdzie po Janie, któremu Jan ma przygotować drogę, zbawi nas od naszych grzechów, po to, abyśmy mogli żyć w pokoju, po to, abyśmy nie musieli bać się więcej już naszych wrogów. Ale mamy żyć w pokoju, nie? Ta cała, cała wolność i pokój, jaki został nam dany przez Chrystusa, ma służyć czemu? Ma służyć temu, abyśmy bez bojaźni mogli mu służyć. To jest pierwszy rozdział, 74 wiersz. Wybawiony z ręki wrogów, bez bojaźni... A, przeczytam więcej. I na... Zapomniałem notatek do kazania, także zmyślam całe kazanie na bieżąco. Litując się nad naszymi ojcami, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni mu służyć. A więc temu służy zbawienie z grzechów, nie? Po to zostaliśmy wyprowadzeni z Egiptu, z niewoli grzechu, po to, abyśmy mogli służyć Bogu, po to, abyśmy mogli zaangażować się w Jego dzieło, po to, abyśmy mogli stać się budowniczymi Królestwa Bożego, po to, abyśmy mogli być nie Rehabeamami, czy jak on się nazywał, nie, ale dobrymi synami, którzy będą kontynuować dzieło ojców wiary. To jest też ciekawe, że także Jan jest nazwany Eliaszem, Jezus jest Elizeuszem dla Jana. Dlatego może na tym polegał problem tych, którzy przychodzili i pytali się Jezusa, czy ty jesteś Eliaszem. Nie? Nikt nie wpadł na to, że Jezus tak naprawdę jest Elizeuszem, a nie Eliaszem. Eliasz już przyszedł, Eliaszem był Jan Chrzciciel. Zobaczcie, również w tym pytaniu widzimy brak pokoleniowego myślenia. Nie? Brak zrozumienia tych podstawowych schematów, że żyjemy w historii, a nie w wiecznej teraźniejszości, że każde nowe pokolenie nie zaczyna wszystkiego od nowa. To jest wręcz niemożliwe. Nawet którzy twierdzą, że wszystko chcą urządzić na nowo, kłamią. Nie? Ci, którzy próbują nam zaproponować jakiś nowy, alternatywny sposób urządzenia świata, w jaki sposób propagują swoje idee. No, przy pomocy narzędzi, które wymyślili ich ojcowie. Nie? Także to jest mrzonka, że jesteśmy w stanie odrzucić wszystko, co poprzednie pokolenia stworzyły. Musimy korzystać z tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, żebyśmy mogli cokolwiek dokonać. Nie? Chyba rzeczywiście chcemy wrócić do... No widzicie, nawet kiedy mówimy o powrocie do jaskini albo o powrocie na drzewo, to mówimy o powrocie. Nie? A więc o czerpaniu pewnych wzorców z przeszłości. Nieprawdą jest, że jakiekolwiek pokolenie jest w stanie zacząć wszystko na nowo. Nie? Zawsze wracamy do jakichś wzorców. Nie? Pytanie, do jakich wzorców wracamy. A więc Jan jest Eliaszem, Jezus jest Elizeuszem. Ewangelia Łukasza w pierwszych dwóch rozdziałach pokazuje ten paralelizm, podkreśla go bardzo mocno. Zapewne zwróciliście uwagę na to, że ta Ewangelia jako jedyna w sposób paralelny pokazuje nam bardzo podobne wydarzenia związane z zapowiedzią narodzin, z narodzinami, z reakcją narodzin, na narodziny. Z jednej strony Jana Chrzciciela, czy też Jana Poprzednika, Jana Prekursora i Jezusa Chrystusa. Nie? Nowego Eliasza i nowego Elizeusza. Mamy zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela, bardzo podobną do zapowiedzi narodzin Jezusa Chrystusa. Też anioł, który objawia się i mówi, oto przyjdzie ktoś niezwykły, oto rozpoczął się nowy etap historii świata. Oto rozpoczęło się nowe stworzenie świata. Potem mamy pieśni, które mówią z jednej strony o tym, kim będzie Jezus Chrystus, z drugiej strony o tym, kim będzie Jan Chrzciciel. Potem mamy też opisane obrzezanie jednego i drugiego, nadanie im imienia. Te wszystkie podobieństwa, te wszystkie paralelizmy wskazują nam na to, że Jezus będzie kontynuował dzieło Jana Chrzciciela. Z kolei Jan Chrzciciel kontynuował dzieło wcześniejszych proroków. Nie? To, że mamy do czynienia z kontynuacją, to jest też ciekawe. Nie? Zachariasz jest pierwszym prorokiem po ilu latach? Po z grubsza rzecz biorąc 400 latach. Przez 400 lat Bóg nie przemawiał przez proroków. Zachariasz był pierwszym prorokiem po 400 latach. On zaczął prorokować. Jak też czytaliśmy w tym tekście, Zachariasza ojca jego napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy. Też widzimy, że Bóg zaczyna kontynuować to, co wcześniej czynił. Te 400 lat nie było zbyt dobrym okresem. w życiu Izraela, nie? Stąd te wszystkie rewolucyjne nastroje, o których pewnie często słyszeliście, jakie pojawiały się w pierwszym wieku po Chrystusie, stąd ci wszyscy zloci, stąd ci wszyscy fałszywi Mesjasze, stąd te wszystkie zamachy w Jerozolimie, stąd te wszystkie powstania, które skończyły się czym? W końcu zburzeniem Jerozolimy. Ten paralelizm między Janem i Jezusem, podkreślony przez Łukasza, przypomina nam również o tym, że ten, który kontynuuje dzieło, ten, który przychodzi później, ma być większy od tego, który jest wcześniej. Tak jak każdy paralelizm w Piśmie Świętym. Wiele mówimy na temat paralelizmów w psalmach, w poezji biblijnej, gdzie druga linijka, nie, która jest odpowiedzią, zawsze coś dodaje, zawsze coś, nie tylko coś dodaje, ale nie tylko coś powtarza, ale również dodaje do tego, co było wcześniej powiedziane. Nie? I z tym paralelizmem jest tak samo. Jezus nie tylko powtarza to, co powiedział Jan, ale również dodaje do tego, co powiedział Jan. Podsumowując. Jan jest Eliaszem, Jezus jest Elizeuszem. Te dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza pokazują nam o tym, jak bardzo ważna jest kontynuacja pokoleniowa. Jak bardzo ważne jest to, abyśmy nie starali się wszystkiego stworzyć na nowo, ale raczej odwoływali się do tych najlepszych wzorców z historii, do naszych ojców wiary, do tych, którzy przekazali nam wiarę, tak jak Paweł przekazał tę wiarę Tymoteuszowi, dlatego też Tymoteusz mógł nie tylko kontynuować, ale też rozwijać dzieło Pawła. A więc z jednej strony, nie, chodzi o kontynuację, ale gdy mówimy o kontynuacji, musimy też pamiętać o tym, że ten, który przychodzi później, powinien nie tylko kontynuować, powinien nie tylko robić to samo, co jego ojcowie, w ten sam sposób. Nie, nie na tym polega kontynuacja. Powtarzanie tylko i wyłącznie tego, co uczyniły wcześniejsze pokolenia, nie jest kontynuacją. Jest raczej czym? Stagnacją. Nie? To nie jest żaden rozwój, to nie jest żaden postęp. Ostatnio niestety słowo rozwój i postęp zostały trochę wyświechtane przy okazji ostatnich wyborów w Ameryce, ale zobaczcie, nie? To też pokazuje nam, jak bardzo rozwój i postęp jest nam potrzebny. Nie? Nikt z nas nie chciałby żyć tak, jak żyli ludzie 100 lat temu. Nikt z nas nie chciałby żyć tak, jak żyli ludzie w średniowieczu. Nikt z nas nie chciałby żyć tak, jak żyli ludzie w czasach Jezusa. Nikt z nas nie chciałby żyć tak, jak żyli ludzie w czasach Abrahama. Dlaczego? Dlatego, że życie wtedy było o wiele bardziej uciążliwe. Dlatego, że wtedy nie bylibyśmy w stanie zrobić nawet marnego ułamka tego, co dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić. Dlaczego? No, choćby z tego powodu, że nie musimy robić mnóstwa codziennych czynności, które pochłaniają mnóstwo czasu, dlatego że dzięki rozwojowi techniki. Nie? Choćby z tego powodu, że jesteśmy w stanie dłużej żyć dzięki rozwojowi medycyny. Nie? Ani rozwój techniki, ani rozwój medycyny nie byłby możliwy bez tej kontynuacji, która jest jednocześnie rozwojem, która dodaje coś, pomnaża do tego, co uczyniły wcześniejsze pokolenia. I na tym to polega. Nie? Na tym, abyśmy brali to dobre, co zostało nam przekazane przez naszych ojców wiary, i nie tylko zachowali to, nie tylko zakopali to w ziemi i przechowali na przyszłe lata, ale żebyśmy to pomnożyli. Czyli tak jak za chwilę będziemy brać elementy wieczerzy pańskiej, abyśmy wzięli, podziękowali Bogu, złamali i zamienili w coś innego. Przemienili z chwały w chwałę. Do tego jesteśmy powołani jako chrześcijanie. Po to zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów. Po to zostaliśmy wyprowadzeni z ciemności, o której też mówi Zachariasz w swojej pieśni. Zostaliśmy wyprowadzeni w ciemności po to, abyśmy żyli w światłości wschodzącego słońca. Jak mówią niektóre tłumaczenia, niestety nie to, którymś my się posługujemy. Tym wschodzącym słońcem jest dla nas Chrystus. My żyjemy już w innych czasach niż czasy, w których żył Zachariasz, niż czasy, w których żył Maleachiasz. I wystarczy być odrobinę uczciwym, rozejrzeć się wokół i powiedzieć, że rzeczywiście, nie? Dawne czasy wcale nie były lepsze od tych, w których my dzisiaj żyjemy. Zatem tak na koniec jeszcze ostatnia konkluzja skierowana głównie do nauczycieli, głównie do rodziców, głównie do przełożonych. Nie? Nie traktujcie tych, którzy przychodzą po was, którzy idą za wami, którzy was naśladują, jako wrogów, jako konkurencję, a raczej traktujcie ich jako tych, którzy będą w przyszłości waszymi następcami. Nie? I odpowiednio ich do tego przygotujcie. Odpowiednio ich przygotujcie do tego, aby nie dokonali rewolucji, kiedy wy zejdziecie ze sceny, ale żeby kontynuowali wasze dobre dzieło, o ile jest dobrym dziełem, aby pomnażali to, co wyście zgromadzili, a nie roztrwonili. I to jest chyba główne pocieszenie tego tekstu, tych tekstów, do których dzisiaj się zwracaliśmy, iż to stało się możliwe dzięki wcieleniu, życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nie? To, co było do tej pory niemożliwe, od tej pory stało się możliwe. I myślę, że nie przesadzę, mówiąc o tym, że postęp, rozwój, to, że nam się żyje lepiej niż żyło się ludziom 100, 200, 1000 lat temu, jest możliwe i zawdzięczamy to również temu, iż Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i pojednał pokolenia między sobą. Nie tylko ojców z synami, ale też pokolenia starsze z młodszymi. Także kontynuacja jest możliwa, rozwój jest możliwy. Nie? Musimy czynić to oczywiście w duchu Chrystusowym. Musimy oczywiście, znowu, tu nie chodzi tylko o pedagogikę. Nie? Pedagogika jest bardzo ważna. Bardzo ważne jest to, żeby wpoić pewne schematy, to, żeby nauczyć pewnych twierdzeń, pewnych wartości przyszłego pokolenia. Bardzo ważny jest nasz osobisty przykład dla przyszłego pokolenia. Musi być zachęcający. Ale bardzo ważne jest również to, że to dzieło nie dokona się bez Ducha Świętego, obok Ducha Świętego. Nie? Dlatego musimy przyjść na to miejsce, po to, aby otrzymać dary Ducha Świętego, które wzmocnią nasze serca, wzmocnią naszą wiarę, by to było możliwe. Nie? Tu nie chodzi tylko o technikę. Tu chodzi również o moc, łaskę i błogosławieństwo Jezusa Chrystusa. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękuję Ci za Jana, poprzednika, za Jana, prekursora, za tego nowego Eliasza, który przyszedł po to, aby przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa, dla tego nowego Elizeusza. Dziękuję Ci, że z kolei Jezus przygotował drogę dla apostołów, którzy czynili jeszcze większe dzieła niż On czynił. Dziękuję Ci za to, że właśnie czytając zwłaszcza Nowy Testament widzimy rozwój, widzimy postęp. Widzimy ludzi, którzy w każdym zakątku świata nawracają się do Ciebie, przyjmują Ewangelię i postępują według Twoich mądrych przykazań. Dziękujemy Ci za zachętę, jaką znajdujemy w tych księgach i w tym przykładzie. Dziękujemy Ci też za to, że Ty nie tylko pouczasz nas, ale również wzmacniasz nasze serca. Dziękujemy Ci za łaskę, jakiej nam udzielasz, zarówno przez Twoje słowo, jak i przez Wieczerzę Pańską, do której za chwilę będziemy przystępować. Dziękujemy Ci za to, że Ty dodajesz nam mocy Twojego Ducha, abyśmy mogli kontynuować dobre dzieło naszych ojców. Dziękujemy Ci za to i prosimy Ci też o to, abyśmy my w naszym postępowaniu, w naszym zachowaniu, w naszych schematach byli nie tylko dobrym przykładem, ale też szczególną zachętą dla tych, którzy przychodzą po nas, aby mogli kontynuować to dobre dzieło, które my dzięki Twemu błogosławieństwu mogliśmy dokonać. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.